Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach Pasma Literackiego na Festiwalu Kultury Żydowskiej, pasma organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o braku, o pustce, o tym, czego nie ma, o historii, o ludziach, o miejscach, które już nie istnieją. Spotykamy się dzisiaj z Moniką Schneiderman, autorką książki Pusty Las, w którym opisała historię burzliwą, trudną, historię Beskidu Niskiego, wsi Łemkowskich, które zniknęły już z mapy Polski. Są to historie, które Monika Schneiderman ukochała. Jest to miejsce, region, który bardzo sobie upodobała już blisko 30 lat, prawda? Czy nawet ponad 30 lat już Monika Schneiderman mieszka i opowiada o Beskidzie Niskim. Spotkanie poprowadzi Monika Ochendowska, redaktorka Tygodnika Powszechnego. Zachęcam jeszcze do odwiedzenia naszego stoiska księgarnianego, które prowadzi księgarnia De Revolutionibus. Będzie można zakupić książkę po spotkaniu. Ja oddaję głos. Jeszcze Państwu miłego wieczoru.
Nie, możemy się zająć.
Dzień dobry Państwu.
Pani pierwsza.
Czy woli się Pani zamienić miejscami?
Nie, jest okej. Okay. Nie, wieje bardzo przyjemnie.
Dziękujemy bardzo za przedstawienie i przede wszystkim za zaproszenie na Pasmo Literackie Festiwalu. Ja może na początku pozwolę sobie, jeżeli Państwo pozwolą, jakby opowiedzieć o... Dziękuję. O swoich doświadczeniach jako czytelniczki pani książki, bo to były doświadczenia bardzo emocjonalne i z tego co wiem, z rozmów, które przeprowadziłam później z innymi czytelnikami książki, czy to w jakichś prywatnych rozmowach na żywo, czy w rozmowach przeprowadzonych w różnych grupach czytelniczych, wiem, że ona rzeczywiście bardzo silnie do wielu emocji się odwołuje, począwszy od takiego bardzo, odwołuje się do jakiegoś, jest bardzo intymną książką i rzeczywiście wywołuje takie uczucia, takie emocje związane z jakąś bardzo prywatną sferą i z takim rozczuleniem i wzruszeniem na początku książki, kiedy pani pisze o budowaniu domu, o urządzaniu, o takim okrzątactwie, o krzątaniu, o swojej codzienności. Później te emocje są wręcz jak przy czytaniu powieści przygodowej, kiedy wspomina pani, kiedy przywołuje pani Beskid Niski, który był jak amerykański Teksas i te wszystkie przygody związane z tamtym czasem i czyta się to rzeczywiście jak taką powieść przygodową, wszystkie historie, które prowadzą nas gdzieś do dalekiej Azji, nagle wyprowadzają nas z tego Beskidu w świat. Potem robi się smutno, przychodzi smutek i taki żal i rozgoryczenie i niezgoda. I gdy zamknęłam tę książkę i wróciłam do niej po kilku tygodniach, otwierając znowu na pierwszym zdaniu, to wtedy dopiero uderzyło mnie takie zdziwienie, że ta książka zaczyna się słowami dawno, dawno temu. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Wołowiec, niebo było jasno-żółte, blade, na polach tajął ostatni śnieg, szliśmy od strony Czarnego przez siedem rzek. Skąd baśniowość, jakby? Skąd ten baśniowy wstęp, który jakby dopiero po lekturze całości, bo rzeczywiście on tak miękko czytelnika wprowadza w krajobraz, w takie... taką delikatność i zaczyna się, i kończy się historią taką, która się kończy, do której mam nadzieję przejdziemy też w tej rozmowie i nagle to jakby to wrażenie tego początku wywołało we mnie takie zaskoczenie.
Dzień dobry Państwu. Tak, to jest książka, którą na pewno pisałam emocjami w dużej mierze, nie tylko, ale w dużej mierze emocjami. A skąd taka baśniowość? Bo to jest w gruncie rzeczy no, taka smutna baśń o tym miejscu, o tej krainie, w którą nagle ja trafiłam, bo to jest baśń o mnie. To jest tak naprawdę oczywiście opowieść o Beskidzie, opowieść o Wołowcu, opowieść o Łemkach, o Rusinach, o Żydach tam mieszkających, ale przede wszystkim jest to historia o mnie i przeze mnie opowiedziana, o kimś, kto nagle został wrzucony zrobiony w trochę niewyjaśniony, zagadkowy sposób, w taką zupełnie obcą rzeczywistość. Nagle dotarł do jakiejś krainy za siedmioma rzekami, za siedmioma górami i musi się tam jakoś odnaleźć, musi się zadomowić, rozgościć, przy czym nie opuszcza go, tego kogoś, cały czas zdziwienie, co on właściwie tu robi, co przecież to nie jest jego miejsce na ziemi, przecież to jest miejsce tak odległe od miejsca, w którym do tej pory żył, że to aż dziwne, że on się tam znalazł i co z tym zrobić.
Czy to zdziwienie panią opuściło?
Nie.
Nie?
Nie. I też nie opuściły mnie pierwsze emocje związane z zamieszkaniem tam. Ten pierwszy impuls, który sprawił, że zawsze chciałam tam wracać.
I tajemnicza teraz, siła.
Słucham?
Tajemnicza siła. Tak. Proszę pani o tajemniczej sile.
I nawet muszę państwu powiedzieć, że jestem 4 godziny od domu, tyle jechałam autobusem, bo były korki i cieszę się, że mogę mówić o tej książce, bo to mnie z powrotem powraca w tamten krajobraz. To jest książka o tym pejzażu, o krajobrazie, o ludziach tam żyjących, ale też, tak jak powiedziałam, przede wszystkim jest to książka o mnie, bo inaczej nie umiałabym tej historii opowiedzieć niż przeze mnie. Przeze mnie, która tego doświadczam, która tam zamieszkałam. Mówię o tym, co to jest właśnie wrastanie, zakorzenianie się, oswajanie jakiegoś miejsca. Mówię o doświadczeniu domności, tak to sobie nazywam, sama dla siebie, jako przeciwstawienie bezdomności i pod tym pojęciem tej domności mieści się zarówno całkiem fizyczny proces budowy siedziby, budowy domu, jak i takie symboliczne zakorzenianie się, zadomawianie, rozgoszczanie wśród cudzych rzeczy, w cudzym pejzażu, w cudzym miejscu.
Pisze pani bardzo dużo o zmysłach. Czy zastanawiałam się, czy to było wrażenie, które przyszło już jakby dopiero przy książce, czy jakby przenosząc się w tamten krajobraz, doświadczała pani nagle wszystkich zmysłów inaczej, obrazów, dźwięków, zapachów. Jest bardzo dużo wrażeń zapachowych też. To wszystko wywołuje takie zdziwienie.
Tak, no jest to bardzo zmysłowa kraina. Zresztą jak każda inna, ale akurat ta się różni od innych tym, że ja tam mieszkam i ja tego doświadczam i ja to opisałam. Ale no, myślę, że to dotyczy każdego miejsca, w którym jesteśmy. Każde miejsce jest zmysłowe. To, jak głęboko doświadczamy go zmysłami, już zależy od nas oczywiście, od naszej wrażliwości, od tego, no, na ile mamy te zmysły wyostrzone, jak w ogóle odbieramy rzeczywistość, jakimi przede wszystkim kanałami, czy bardziej intelektualnie, czy bardziej właśnie tak cieleśnie, zmysłowo. To już zależy od nas, ale jakby nie, to nie jest cecha tej krainy, to jest raczej cecha kogoś, kto ją zamieszkuje i postrzega.
W jaki sposób, jaka była droga tej książki, w jaki sposób ona powstawała?
Ja tą książkę, ona długo powstawała, znaczy była pisana bardzo szybko. Ja aż się dziwię teraz, jak patrzę wstecz, kiedy ja ją napisałam, bo jakoś nie mogę z tego wyobrazić. Nie chcę tu mistycyzować i mówić, że to był jakiś proces, który się dokonywał poza mną, gdzieś w jakichś przestrzeniach tam wysoko w górze, ale rzeczywiście dokonało się to bardzo szybko. Natomiast ja tę książkę w sobie nosiłam i wychadzałam przez wiele, wiele lat. Właściwie od początku, kiedy zamieszkałam w tym miejscu, nie w Wołowcu, ale w ogóle w Beskidzie. Moja droga przez Beskid to jest droga przez wiele różnych wsi i wiele różnych domów. Aż na końcu zbudowaliśmy własny. I już od pierwszych doświadczeń. No, ja zaczęłam sobie gromadzić materiał do tej książki. Zaczęło się to wszystko we mnie odkładać. Te obrazy, te rozmowy, strzępki, poznawanie historii tych ziem, bo przecież to nie jest tak, że ja tam pojechałam pod koniec lat 70. po raz pierwszy, wiedząc, jaką te Doliny Puste mają historię. Coś, nie coś wiedziałam. Wiedziałam, że była jakaś akcja Wisła. Wiedziałam, że jakiś ludzi stąd wysiedlono. Ale tak naprawdę to było strasznie nieświadome to wszystko. To moje poznawanie Beskidu. I wszyscy żeśmy wtedy tak poznawali Beskid. Bardzo dużo ludzi mi bliskich pod koniec lat 70. zaczęło zamieszkiwać, zasiedlać to miejsce, bo bo dawało nam to taką ołudę ucieczki z systemu komunistycznego, z takiej opresji codziennego życia w miastach. Bieszczady już były takie za bardzo cywilizowane, zamieszkałe, tam już jakby no, one już znalazły swoich mieszkańców, już było tam ciasno po prostu, a Beskid dawał po prostu tę pustkę, no, tą swoją przeraźliwą, straszną pustkę, która dla nas była piękna wtedy, strasznie pociągająca i można się było w niej zagubić, zamieszkać, trochę uciec. Oczywiście to była ucieczka na krótką metę, bo była tam i milicja, i straż graniczna, i ścigali za brak meldunków, a potem przyszedł stan wojenny, więc trzeba było mieć przepustkę w ogóle w większość miejsc, a z tymi przepustkami to była zawsze taka gra z władzami, bo jak się jechało do Krosna, to mówili nam, że przepustkę trzeba uzyskać w Warszawie na Wilcze. Jak się jechało na Wilczą, to mówili, że w Krośnie. I po prostu, no to była taka zabawa w kotka i myszkę. Ale i tak, no w tej scenerii wydawało się to jakby mniej groźne, mniej opresyjne. I proszę pamiętać, że myśmy naprawdę byli wtedy wszyscy młodzi. Mówię o, bo to całe takie jakby grupa ludzi w ten Beskid zaczęła jeździć i wielu z nich mieszka tam do tej pory. Między innymi ja właśnie.
Nie było momentów zwątpienia. Ja dzisiaj co prawda z przyjemnością wróciłam do fragmentu o zimie, w której było minus 34 stopnie.
No cóż, no ale za chwilę będziemy cały mieć to na co dzień, no w mieście. A zaręczam, że to może być gorsze niż na wsi, gdzie człowiek może się samodzielnie jakby zaopatrzyć na tę zimę i przygotować. I nie jest zależny od rur, od elektrowni, od całej masy różnych rzeczy. Ale zaraz, bo ja mówiłam na jakieś, odpowiadałam na jakieś pytanie i się zapędziłam i zapomniałam.
O to, w jaki sposób powstawała książka, jaka była droga tej książki.
No więc ta książka się do mnie odkładała. Z każdym domem, z każdym spotkaniem, z każdą opowieścią. Ta historia akcji Wisła i wcześniejszych wysiedleń to była historia, która też tak poznawaliśmy ją, poznawałam ją fragmentami i z niedopowiedzeń, z jakichś napomknień, z jakichś takich urywków rozmów, na przykład, nie wiem, rozmawiam, bano się, Rusini się o tym bali mówić, książek o tym nie było. Ten wielki strach zresztą no, do tej pory jest cały czas, tam się gdzieś tli. I na przykład, nie wiem, takie urywki rozmów, ty nasi są na zachodzie na przykład, no to człowiek się zaczyna zastanawiać, dlaczego na jakim zachodzie, dlaczego na zachodzie, albo na przykład jadę na Watrę, wtedy jeszcze była w Bartnym i droga jest niewyasfaltowana, jadę z przyjaciółmi Rusinami i nagle oni mówią, wiadomo, władza nam nie chce nam tego wyremontować, nigdy nam tych dziur nie załata, bo wiadomo. I człowiek się zaczynał zastanawiać, no może ja byłam jakoś szczególnie nieświadoma, ale mi się wydaje, że wszyscy byliśmy raczej nieświadomi, że to nie były jeszcze czasy, kiedy się mówiło głośno, nie były to czasy, kiedy powstawały książki historyczne świetne, jakie teraz powstają, Motyki, Miesiły, Pisulińskiego i wiele, wiele innych. Więc naprawdę trzeba było tę wiedzę zdobywać na własną rękę i snuć sobie jakieś własne refleksje i sobie budować tą historię samemu. Potem oczywiście w miarę zaprzyjaźniania się z różnymi rodzinami, oni zaczynali mówić śmielej, więc zaczynali mówić o wysiedleniach, o akcji WIS, o Jaworznie, obozie w Jaworzniu, to jest największa trauma łemkowska do tej pory. I tak się we mnie gdzieś ta książka rodziła, obrazy się odkładały, opowieści się odkładały, a potem ona zaczęła mi gdzieś już w głowie się układać, tak bardziej linearnie, ale nie tylko w głowie, bo ja na przykład strasznie lubię chodzić. Jestem taką jestem perypatetyczką, która najlepiej się czuje, kiedy chodzi, kiedy chodzę sama. Wtedy mi przychodzą najlepsze rzeczy do głowy. Jakoś tak, no nie wiem, po prostu bardzo lubię chodzić i dlatego ta książka się układała zarówno w głowie, jak i w tych nogach. No, ona została zarówno wymyślona, jak i wychodzona, w bardzo takim dosłownym tego słowa znaczeniu. A ponieważ wołowiec można wychodzić w całości, bo jest niewielki, to dla mnie to było, znaczy bardzo mi zależało na tym, żeby napisać historię miejsca, które można wychodzić, które można przechodzić, które w każdym miejscu można wydeptać.
A z pewnością wymagało to też godzin poświęconych w archiwach, prawda? W przeszukiwaniu baz, archiwów, w odnajdywaniu imion, nazwisk, dat.
Tak, tylko tu muszę od razu przyznać, że miałam pomoc w postaci zawodowych researcherów, którzy mi trochę pomogli. Większość rzeczy rzeczywiście zdobyłam sama, korzystałam z archiwów online, bo ponieważ mieszkam gdzie mieszkam i pracuję intensywnie, nie bardzo sobie mogę pozwolić na to, żeby jeździć po prostu po całej Polsce po archiwach, ale na szczęście strasznie dużo jest online. Księgi parafialne, księgi zawierające mnóstwo informacji o narodzinach, zgonach, chrzcinach, akta szkolne. No cała masa rozmaitych informacji jest dostępna online. Do archiwów w Sanoku jeździłam i to było też bardzo ciekawe doznanie, bo jakby no, cała podróż do archiwum sanockiego to też jakby była no, część tego samego doświadczenia, którego zwieńczeniem były już same archiwa, bo jechałam też przez tereny wysiedlone, z których Ukraińców wygnano, przez wioski, które spalono, przez straszne miejsca, w których zabijano dzieci, kobiety, starców, mężczyzn zabierano. Więc jakby no, cały czas jakby nie wychodziłam z tej rzeczywistości. Jakby no, płynnie przechodziłam z rzeczywistości, która jest dostrzegana, do odczuwalna, no, powiedziałabym właśnie wyobraźnią czy zmysłami, do tych starych ksiąg w archiwach, które dawały mi wgląd taki bardziej już materialny i konkretny. Ale miałam też, tak jak powiedziałam, wspaniałych pomocników, którzy researchowali tam, gdzie ja nie mogłam po prostu.
Tą płynność poruszania się między archiwami.
Przepraszam, ja jednak poproszę, żeby odrobinę ze mnie zdjęto tego wiatru.
Dobrze.
Bo się czuję jak na statku, zaraz mnie zwieje.
Wiatraka.
Troszeczkę. Dziękujemy. Można? Dziękuję bardzo. Troszeczkę. O, właśnie. A, bo to jest tak, ja mogłam sama przedstawić. Ja myślałam, że to jest ten wielki taki. O, tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Także tak, dziękuję bardzo.
Tą płynność rzeczywiście w lekturze widać, płynność poruszania się między archiwami, wspomnieniami i krajobrazem, który się cały czas pojawia i jakby cały czas obcujemy z tymi wszystkimi rzeczywistościami. Czy ma Pani jakąś ulubioną historię albo historię, która została z Panią na dłużej? Historię związaną z którymś z sąsiadów, z którymś z wydarzeń, która nie dawała spokoju albo była Pani najbliższa?
Wie Pani, chyba nie mam takiej, chyba nie mam takiej jednej historii. To znaczy nie, owszem, mam historię, no, trudno tu tak różnicować i, znaczy właśnie trzeba zróżnicować, chociaż to może głupio zabrzmieć. Oczywiście jak zawsze historie żydowskie są najstraszniejsze w tej książce. I mam taką historię dwóch rodzin ze Zdyni, która kiedyś się nazywała Żdynią wsi rusińskiej, w której natrafiłam na ślad życia trzech rodzin, Weissmanów, Shipsów i Zieglerów. Większość ludzi z tych rodzin zginęła tragicznie. Jedna osoba z rodziny Zieglerów została zadenuncjowana przez polskiego sąsiada, który kiedyś na początku ukrywał tego człowieka, Zieglera, nie pamiętam w tej chwili imienia, dopóki ten mu płacił. Kiedy pieniądze się skończyły, to wysłał swoją kochankę na posterunek. Był posterunek w Gładyszowie ukraińskiej policji i został Schips, ten Ziegler, ten człowiek o nazwisku Ziegler został zadenuncjowany. No, wstrząsająca była sprawa sądowa, która toczyła się przez wiele lat i na zmianę był ten człowiek o nazwisku Tomaszkiewicz, ten Polak, który zadenuncjował, na zmianę był uniewinniany i oskarżany, I właściwie napisałam w tej książce, że gdzieś się trzeba w końcu zatrzymać, mając na myśli też bardzo konkretną czynność zgłębiania historii poszczególnych rodzin, poszczególnych wątków, że nie jestem w stanie iść za wszystkimi, chociaż chciałoby się iść za każdą z tych rodzin do końca. Ale napisałam, że gdzieś trzeba się w końcu zatrzymać, mając na myśli dwie rzeczy. Jedną taką, że fizycznie człowiek nie dałabym rady. Książka by straciła swoją strukturę, swoją formę, stałaby się takim baobabem bezforemnym, polegającym na tym, że wchodzę w każdą ścieżkę, która mi się gdzieś po drodze przytrafia i w każdy wątek i do końca go badam. I tego chciałam uniknąć jednak. A po drugie też emocjonalnie, po prostu. Historie się kończą. Gdzieś te historie się kończą. Trzeba się pogodzić. Trzeba zamilknąć w pewnym momencie po prostu. Trzeba zamilknąć i w ten sposób w pewnym sensie uczcić koniec jakiejś rodziny, jakichś ludzi. Ale tutaj właśnie się zdarzyła najniesamowitsza historia, jaka mi się przydarzyła przy tej książce, bo kiedy już właśnie pożegnałam tych Schipsów i tych Zieglerów i tych Weissmanów, z których kilka osób zostało zastrzelonych właśnie w Zdyni, zadenuncjowanych, postrzelonych przez żandarmów ukraińskich, przez gestapo. I właściwie uznałam, że tak, że to koniec, że ja ich już pożegnałam, że ich musimy właśnie w milczeniu pożegnać. I nagle po prostu 2 miesiące temu na progu mojego domu pojawiły się 3 osoby ze Stanów, prosto z Los Angeles, pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz oczywiście w związku z tym w Zdyni, pierwszy raz w Wołowcu. To była 80-letnia Marsia, jej córka Liza i jej syn Randy. I ci ludzie przyjechali prosto z tego Los Angeles do Zdyni, nie mówiąc ani słowa oczywiście w żadnym języku, którym by się w stanie byli porozumieć z mieszkańcami, po to, żeby odkryć miejsce, gdzie żyli ich przodkowie, bo cóż, okazało się, że po prostu ktoś przeżył. Ktoś umknął tej mojej sieci, poprzez którą starałam się wyłowić wszystkich mieszkańców. Ktoś się uratował, ktoś przeżył. Został, nie wiem jak, bo to właśnie w tej chwili staramy się wspólnie ustalić, jaka była droga tego ocalenia. I nagle po drugiej stronie oceanów, po prostu żyje duża rodzina, która wykiełkowała z tej rodziny zdyńskiej, o której ja już pomyślałam, że to już jest koniec, że dalej już nie ma gdzie iść, że ta droga się zamknęła. I okazało się, że ta trójka, która się u mnie pojawiła, przyjechała, to jest w ogóle rodzina wywodząca się z 2 rodzin, Zieglerów i Weissmanów i Schipsów, bo one były oczywiście spowinowacone, jak to w małej wsi. I jakby noszą w sobie geny, te zdyńskie geny, geny tych zdyńskich Żydów, o których myślałam, że ich już po prostu nie ma tych genów, że już jest koniec pieśni, koniec historii. I oni przyjechali do Polski. Najpierw próbowali znaleźć jakieś informacje o Zdyni w Rzichu, w innych miejscach, no ale tam na takie hasło Zdynia to jakby nic im nie wyskakiwało. I pojechali po prostu do tej Zdyni. Był straszny deszcz, taka ulewa. I oni chodzili po tej Zdyni, jak dzieci we mgle. I podejrzewam, że było to dla nich strasznie mocne przeżycie, ale nie mogli z nikim się porozumieć i o nic zapytać. I wyjechaliby też z takim wrażeniem, gdyby nie to, że zobaczyli napis ceramika na sprzedaż w czarnym, w domu, w którym myśmy kiedyś mieszkali przez lata. Tam nasza przyjaciółka pokierowała ich do mnie, powiedziała, że ja może coś wiem, bo napisałam coś w książce i oni nagle do mnie trafili. No i teraz razem staramy się tę ich historię gdzieś połatać i opowiedzieć i odkryć, jak to się stało, gdzie jest ten pomost pomiędzy tymi dwiema rodzinami, jakim cudem się udało, że ta historia jednak się dzieje, nadal się dzieje. No. Więc takie miałam różne doświadczenia.
Może przeczytamy w takim razie fragment teraz książki.
Żebym teraz się nie pomyliła, który to, bo pani tłumaczka by była nieszczęśliwa. 171, wiem. Już mogę czytać? Lub czy przejęło kogoś, czy ktoś zauważył, że w 1942 roku zamordowano w Bełżcu pochodzącą z Radocyny Perłę Einhorn z domu Goldfarb, córkę Izraela Jakowa i Breindel, żonę Abrahama, który przyszedł tu do niej aż z Łobowej i jego samego też. Do Bełżca przywieziono ich z gorlickiego getta w sierpniu tego roku. Ona w chwili śmierci miała 44 lata, dzisiaj to wciąż jeszcze młodość. Można zacząć studia, założyć interes. Wyjść za mąż, ba, można nawet mieć dzieci. Ich dzieci były już niemal dorosłe, gdy przyszła po nie wojna. Mosze mieszkał w Gorlicach, chodził tam do szkoły. Wtedy, w 1945 roku, gdy na zakończenie jego wojennej drogi, która prowadziła z gorlickiego getta przez Płaszów do Auschwitz, zastrzelono go podczas marszu, miał już 20 lat. Szaton marcz, tak brzmi lakoniczny opis tego zdarzenia. I nie wiem, czy był to marsz śmierci, czy też może nie miał już siły, był chory i słaby. W kolumnie więźniu potknął się i upadł i dogoniła go esesmańska kula. Młodsza o rok Debora była z matką w tym strasznym 42 w Bełżcu, miała 16 lat, przed sobą całe życie. I był też z nimi Abraham, choć pewnie nie dali im umrzeć razem. Jedno dziecko Perły i Abrahama ocalało, najstarszy syn Salomon. Później złożył w Yad Vashem świadectwo. W chwili wybuchu wojny miał 17 lat. Przeszedł przez krakowskie getto, przez Płaszów, Skarżysko Kamienną, Buchenwald i Dachau i przeżył. W Ameryce zamieszkał w Springfield, na wiosennym polu, tak daleko od łąk popiołów, jak się tylko dało. Różnie się ludziom po tym wszystkim układało, ale on założył rodzinę, miał syna i żył długo, zmarł w 2007 roku. Ze zdjęcia na stronie Shoah Foundation spogląda na mnie zza okularów, nieduży, z okrągłą, łagodną twarzą, z lekko ironiczną miną na tle ściany pełnej książek. Przypomina mi mojego ojca i czuję wzruszenie. Także dlatego, że teraz umiem sobie choć trochę wyobrazić, jak jego bliscy mogli wyglądać wtedy, kilkadziesiąt lat temu, zanim zniknęli z tego świata na zawsze. W jego rysach widzę ich rysy. Także dlatego, że dzięki temu stają się dla mnie odrobinę bardziej realni, odrobinę bardziej cieleśni. Wyłaniają się z ciemności i na mgnienie stają w świetle. Perła i Abraham, Moshe i Debora. Albo czy jeszcze ktoś się dziś zastanawia, gdzie się podzieli urodzona w Ługu koło Zdyni Necha, córka Fajgi i Jehudy i jej kuzyn i mąż zarazem Mojżesz Weissman z Gładyszowa, syn Fajwela i Rywki. Wojnę spędzili w Zdyni i zniknęli bez śladu. Zostały po nich dwa domy i 20 mług pola. Do tego jeszcze w Gładyszowie ziemia i budynki. Takie dary niebagatelne dla tych, którzy nastali po Żydach. I syn w nowym życiu Jack Weissman z Cleveland w Ohio, który złożył zeznanie. Jakim cudem przeżył? Kto go uratował? W czyje troskliwe i dobre ręce oddali go rodzice? Nie wiem, Jack Weissman mi nie powie, bo już nie żyje. Zmarł także w 2007 roku w dalekiej Ameryce. Jeśli dobrze zgaduję, miał dwie córki i wnuczkę, ale nie szukam już z nimi kontaktu. Gdzieś trzeba się w końcu zatrzymać. Nie mogę się więc dowiedzieć, jaki los przypadł w udziale jego siostrze Róży. Ledwie 17-letniej u progu wojny, która tak samo jak rodzice przeminęła, nie zostawiając po sobie nic, nawet wspomnienia. Niektórzy, przychodząc na świat, mają dużo szczęścia, a inni całkiem nie.
Proszę Państwa, myślę, że to jest jakiś pierwszy moment, w którym czekamy na pytania, jeżeli mają Państwo.
Ja chciałem zacząć od krótkiego cytatu. Wiele tam jest ciekawych oczywiście zdań, a mnie zapadł w pamięć taki fragment, że lubisz włóczyć się późną jesienią po dolinach opustoszałych, zarośniętych wśród śladów po życiu, które minęło, włóczyć się i dziwić. Dla mnie jest to książka między innymi o pamięci, o ocalaniu chociaż jednego nazwiska, imienia albo zawodu, bo tam piszesz o jednej osobie pochodzenia żydowskiego, która nawet nie zna imienia ani nazwiska, ale ocalasz chociaż jej kolor włosów. Ale to też jest dla mnie książka o włóczeniu się i o dziwieniu się. I chociaż wspomniałaś przed chwilą, że ten Wołowiec to nie jest jakiś ogromny obszar, czy według ciebie jeszcze można się tam trochę powłóczyć i jeszcze jest sporo do odkrycia? Czy jeszcze masz takie poczucie, że jeszcze sporo odkryjesz podczas tego włóczenia się?
No sama niedawno odkryłam w Wołowcu krzyż, a nawet dwa, o których nie miałam pojęcia, w takim zakątku, do którego się nigdy nie zapuściłam, bo tam strasznie wszystko zarosło, a tam była jeszcze wieś przed wojną. Do 47 była wieś, a teraz tam się nikt nie zapuszcza, więc tak, jeśli pytasz o takie materialne odkrycia, to nawet w miejscu, które się człowiekowi wydaje, że objął już całkowicie umysłem i wzrokiem i doświadczeniem, tam też można znaleźć różne rzeczy, ale myślę, że odkrywanie nigdy się nie kończy, bo przecież każdy z nas ma, tak jak powiedziałam, no nie jest to książka geografa odkrywająca jakieś nieznane lądy, odkrywam to ja dla siebie i każdy z nas może odkryć coś innego dla siebie, więc ale to samo dotyczy każdego miejsca na ziemi. Beskid nie jest tu jakimś wyjątkową, oczywiście jest w pewnym sensie wyjątkowy, no jest swego rodzaju Atlantydą, bardziej niż może niektóre inne miejsca, ale to odkrywanie tak naprawdę dotyczy, no może się zdarzyć wszędzie i każdemu. I tak, w Beskidzie na pewno jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do odkrycia, jeśli już tak konkretnie mówimy.
Czytając pani książkę, odnajdywałem pewne wspólne myśli. Ja mam kawałek ziemi od niedawna, 300 metrów od tej karczmy żydowskiej, która jest na granicy Żdyni i Koniecznej. I tak znalazłem w pani książce tą samą ambiwalencję, która mnie jakoś dotyczy. Mianowicie z jednej strony bardzo znam żal tych sąsiadów, których nie poznaliśmy, a było ich tam mnóstwo w Zdyni. A z drugiej strony, czy my byśmy chcieli, czy pani, czy ja, mieszkać tam w Beskidzie wtedy, kiedyby to wszystko, co się zdarzyło, się nie zdarzyło i gdyby te wsie były takie ludne, gęsto zabudowane?
No więc nie, na pewno byśmy, przynajmniej ja bym tam nie mieszkała, bo gdyby to się nie zdarzyło, to mnóstwo innych rzeczy by się też nie zdarzyło, które mnie doprowadziły do tego mieszkania tam akurat. Rzeczywiście to były, Beskid Niski był najbardziej zaludnionym kawałkiem Karpat i najmniej też, jak twierdzili krajoznawcy, interesującym turystycznie. Właściwie w ogóle nie był interesujący do pewnego momentu turystycznie, bo był bardzo biedny, wylesiony, lasy wycięte już bardzo dawno, bardzo gęsto zasiedlony, bardzo biednie zasiedlony, wszędzie tylko te poletka, spłachetki, kamienie, ugory i te biedne chałupy. Interesu turystycznego, jak napisał chyba Mieczysław Orłowicz, żadnego. I na tyle, do tego stopnia ten Beskid nie był interesujący, że on tak naprawdę nawet nie miał swojej nazwy długo, się nazywał po prostu Środkowym, czyli takie nic właściwie pomiędzy Sądeckim a Pieninami, czy też między Bieszczadami a Tatrami. No, wszystko naokoło koło było dużo ciekawsze, albo romantyczne, albo romantyczniejsze, albo dziksze, albo no, z różnych względów ciekawsze, tylko ten Beskid był taki zupełnie bez właściwości. I dopiero w 30 latach przed wojną zaczęto doceniać to, co do tej pory, czym do tej pory tam pogardzano, czyli właśnie, że tam są piękne, takie łagodne wzgórza, że są doliny, że jest malowniczo. Zaczęto to wszystko, czego do tej pory tak nie doceniano, wychwalać i wtedy się pojawili pierwsi turyści, ale oni oczywiście, no to wszystko trwało do wojny i potem się znowu skończyło. Ale oczywiście, że nas, mnie przynajmniej by tam nie było, bo nie byłoby dla mnie miejsca. O tym piszę, że ja mogę tam być, bo ich nie ma, bo ich stamtąd wygnano. Oni metaforycznie, symbolicznie za Zebaldem pisze, że oni stamtąd wyjechali. Oczywiście chodzi to o wyjazd pod przymusem. Zagłada Żydów, potem tak zwane dobrowolne wysiedlenia do Związku Radzieckiego, potem w 1947 jako zwieńczenie akcja Wisła, no to wszystko dokonało tego, że mogliśmy tam zamieszkać, bo jest dla nas miejsce i to jest właśnie to okrutne w tym wszystkim i to takie paradoksalne i to, z czym my musimy się jakoś tam zmagać i zmierzyć, bo to nie jest niewinne miejsce, w którym po prostu zamieszkaliśmy. My, no stąd też powstała ta książka z takiego też impulsu, imperatywu, że ja muszę coś z tym zrobić, że to jest na tyle skomplikowana, trudna sytuacja, bolesna i że ona wymaga czegoś, że to nie jest po prostu takie sobie od kupienie działki w obojętnym miejscu i zbudowanie domu, tylko właśnie my musimy żyć z tą historią na karku, z tymi duchami ludzi, którzy tam żyli. Znaczy myślę, że nie wszyscy tak to jakby odbierają, no na pewno są ludzie, którzy żyją, a po prostu no do tej pory się spotykam z ludźmi, którzy tam się osiedlają i nie wiedzą, kompletnie nie mają pojęcia, co tam się działo, ale no ale większość ma tą świadomość.
Teraz się dzieje też coś, co zagraża samemu krajobrazowi, prawda? Ciechaniu. Więc
tak, no tu jestem też bardzo aktywnie włączona, bo jest to... Byłam świadkiem, naprawdę długo tam się kręcę, byłam świadkiem, jak ta droga była użytkowana. Potem zbudowano dobrą drogę przez Kotań, która służy wszystkim bez żadnego problemu. I ta droga, potem powołano Park Narodowy. I ta droga, którą przestano użytkować przez żydowskie, bo powstała ta nowa droga, po prostu pięknie zaczęła zarastać. I ten park rzeczywiście stał się, to jest najdziksze miejsce parku, stał się, tam była ostoja największej ilości drapieżników, ptaków. No i w tej chwili ktoś postanowił, że tę drogę odnowi, właściwie zbuduje od nowa, bo to nie jest odnowienie, bo ta droga naprawdę już przestała istnieć. To oznacza poszerzenie, wyasfaltowanie, wycięcie iluś tam kilkudziesięciu drzew.
A jest szansa, że coś da się zrobić w tej sprawie?
Nie wiem, bo sprawy już daleko poszły. Nie wiem. Jest też bardzo duży konflikt między ludnością. To oczywiście to ma kilka poziomów ta sprawa. No z jednej strony jest, podejrzewam, sprawa interesów, które pewne grupy zaangażowane w tę drogę mają w tym niewątpliwie w tej inwestycji. Z drugiej strony no, on też to wszystko gdzieś jakoś tam żeruje, no, opiera się na konflikcie między parkiem a miejscową ludnością. Przede wszystkim Skrępnej, która park postrzega jako opresję wyłącznie. No to z kolei wiemy, że tu się musimy cofnąć bardzo daleko wstecz no, do edukacji, do rozmów, do PR-u i też później już trochę bliżej wstecz no, do tego, że właściwie niewiele zrobiono, żeby wyjaśnić w ogóle ludziom ideę parków narodowych, ideę Magórskiego Parku Narodowego. To od początku był bardzo konfliktogenny problem. Ludzie postrzegają park nie tak jak my, w większości podejrzewam, jako miejsce cenne, ochrony cennych przyrodniczo terenów i gatunków i jako miejsce, które może przyciągać turystów, czyli przynosić pieniądze, tylko i wyłącznie jako opresję, jako znowu pozbawienie ich jakiejś decyzyjności, sprawczości, jako odgórny system zakazów, nakazów. No po prostu nigdy nie było na ten temat rozmowy, podejrzewam. I ta sprawa jest w tej chwili strasznie na zabrzmiała i ta droga budzi gigantyczne emocje. Obejrzałam sobie całą sesję rady powiatu, na którą zostali zaproszeni mieszkańcy i ludzie z Fundacji Przyrodnicze Dziedzictwo i władze, i to po prostu, no nie chciałabym tego przeżyć na żywo, bo to było po prostu coś, no eskalacja takiej nienawiści.
Nienawiści wobec?
No wobec siebie nawzajem. Więc no myślę, że to już bardzo daleko zaszło, szczerze mówiąc. I zdaję sobie z tego sprawę, że my jesteśmy postrzegani jako piękno duchowie, którzy bronią czegoś, co dla ludzi jest według ich mniemania korzystne. A tak naprawdę to mamy świetną drogę, która jest o 3 kilometry dłuższa od tej, która ma powstać. I nie ma żadnej potrzeby, żeby ta druga droga powstawała po prostu. Już nie mówiąc o tym, ile ona będzie kosztować i kto na niej zarobi, podejrzewam.
Też mam takie wrażenie, że jakby upominając się o, czy pisząc o pamięci, upominając się o pamięć, o konkretne osoby, nazwiska, odpominając wiele rzeczy, też zwraca pani bardzo uwagę na to, w jaki sposób się o nim mówi. Tutaj już wspomniała pani przed chwilą o tym, jak mówiąc o tym, że Żydzi wyjechali, prawda? Wielokrotnie to się pojawia. Gdzieś sobie nawet wynotowałam, w jaki sposób. Właśnie. Mówiąc o wtórnym zdziczeniu przyrody, prawda, tego miejsca. Jakby nie wspomina się o ludziach, tylko pisze się w taki sposób omówienia. Czy to też jest jakaś chęć właśnie przeciwstawienia się takiemu mówieniu i takiemu zapisywaniu historii tego miejsca? Czy Pusty Las jest taką próbą?
Odpominania, takiej anamnezy, tak?
Takiej też w języku, nazywania po prostu.
Nie do końca, przepraszam, ale jakoś się chyba rozproszyłam, skupiłam się na tej Ciechanii. Jakby pani mogła jeszcze raz...
Chodzi mi o to, że jakby historia tego miejsca była zapisywana czy opowiadana w taki sposób przez niedopowiedzenia, przez nienazywanie, o czym rozmawiałyśmy na początku, a teraz jakby sobie o tym przypomniałam, chciałam do tego wrócić, o tych, którzy wyjechali, o przejmowaniu jakby, czy zagospodarowywaniu ich miejsc. I to też jest właśnie, że Pusty Las jest jakby opowiedzeniem o tym języku, czyli jakby przeciwstawieniem się temu, w jaki sposób się tą historię Beskidów opowiadało.
Tak, no Pusty Las... Pusty Las jest pracą pamięci tak naprawdę, która może zostać wykonana w każdym miejscu. Ja ją wykonuję w Wołowcu, wykonuję ją w okolicy Wołowca. Jakby to jest mapa, jakby obejmuje tutaj szereg różnych miejscowości. Tam, gdzie są w tej chwili te zdziczałe doliny, tam po prostu, które państwo, na pewno wielu z państwa dobrze zna, bo to są tak piękne doliny, że po prostu trzeba je znać. W tych miejscach wrzało życie, prawda? Tam no, z taką już zupełnie, już nie mówię o tym, że w Wołowcu naszym, gdzie w tej chwili mieszka 18 osób, mieszkało po wojnie jeszcze 800, około 800, tak więc to jest po prostu wielka, wielka wieś. Ale na przykład w takiej Nieznajowej, która też stale jest w jakiś sposób zagrożona ucywilizowaniem i my też strasznie zabiegamy o to, żeby ona jednak pozostała taką ostoją przeszłości, takim miejscem, do którego się jakiś tam sposób pielgrzymuje, takim no, świętym miejscem Beskidu, używając takich bardziej górnolotnych słów. to przecież tam, gdzie tam w tej chwili no, jedyne ślady po tym życiu to jest cyrkwisko, to jest cmentarz, gdzie na przykład można jeszcze odczytać nagrobek, napis na krzyżu, który został wystawiony ze środków ofiar, które złożyli ci, którzy wyjechali na emigrację do Stanów Zjednoczonych. I oprócz tego tam jest wyłącznie dzika przyroda, tam są sady, wszystko to zdziczało rzeczywiście, to jest po prostu wtórne zdziczenie przyrody. A tam przecież przed wojną no było że prawie, że no już przemysłowo, bo oprócz tego, że była wielka wieś, że był posterunek policji, że była szkoła, że były dwa tartaki parowe i wodne, że był młyn, że był największy na Mokoszczyźnie targi bydlęce, że była karczma, a na pewno nie jedna, bo przy takich miejscach zawsze powstawały karczmy, że była elektryczność, co już jest zupełnym ewenementem, bo przed wojną w jednej na 33 chyba wsie była elektryczność, więc no w takiej dalekiej nieznajowej prąd. To jeszcze przecież, co już jest zupełnym w tej chwili science fiction, przez nieznajową miała przebiegać kolej, która miała łączyć takie duże miasta jak Jasło aż z Henchen z Węgrami obecnymi, nie tylko tymi przedwojennymi Węgrami, czyli nie tylko z Baldejowem, ale w śmielszych, dalekich planach ta kolej miała prowadzić aż na Węgry, te dzisiejsze, aż do Budapesztu. Więc to było miejsce, które zupełnie nie przypominało tego, czym jest dzisiaj. I trzeba się naprawdę mocno wysilić, żeby sobie to wyobrazić. Ale jak mój ulubiony filozof powiedział, żeby wiedzieć, trzeba sobie wyobrazić, to myślę, że warto sobie to wyobrażać, bo tylko w ten sposób możemy się czegoś dowiedzieć. Więc po prostu w tej zdziczałej przyrodzie, w tym widoku, który no, człowiekowi, który nie wie, który sobie nie wyobraża, który nie, właściwie no, nie budziłby żadnych emocji poza tym, że jest pięknie, prawda? Po prostu jest pięknie.
Chociaż pisze pani, że ta zieleń jest niebezpieczna.
Tak, ale pod tym się zawsze coś kryje. Zawsze się coś kryje innego, prawda? Dlatego ja tak nie dowierzam tej zieleni.
W zeszłym roku wyszła książka państwa Rigamonti, Echo, w której fotografują wsie wołyńskie, a właściwie miejsca, w których właśnie kiedyś były wsie na Wołyniu, opisując je jedynie jakimiś współrzędnymi właśnie takimi geograficznymi. Mm-hmm. Jest bardzo podobna książka, w której właściwie mamy zieleń sfotografowaną. Tak. Mm-hmm. I współrzędne geograficzne i jakby krótką historię odpominającą miejsce, które kiedyś tam było, ale właściwie wszystkie zdjęcia, które widzimy, to są zdjęcia zieleni.
To są bardzo no, krwawe miejsca, ten Beskid. To jest bardzo krwawe miejsce na ziemi. Tam przecież no, oprócz pomordowanych w czasie II wojny światowej Żydów, tam przecież też są cmentarze, oczywiście też państwu świetnie znane z I wojny światowej. To są zabytki. Te cmentarze były od początku tak pomyślane, żeby zostać wkomponowane w przestrzeń. Teraz zarosły. Więc no jeszcze bardziej są ukryte pod tą zielenią. Ta zieleń tam jest rzeczywiście, no póki nie wytną lasów, a mam nadzieję, że jednak to się nie stanie do końca, no ta zieleń tam jest przytłaczająca. A przecież pod tą zielenią kryją się groby, kryją się nieoznaczone miejsca pochówków, których nikt nie zna, ale wiadomo, że ci ludzie tam zginęli, tam zostali pochowani. Znanym jest, mam informację tylko o jednej ekshumacji, której dokonano po wojnie w miejscu, w którym zabito jednego z Żydów z tej okolicy. Reszta pozostali, którzy tam zginęli na miejscu, są po prostu gdzieś pochowani, nikt nie zna ich miejsca. Kiedy się idzie przez wsie, prawda? Się idzie przez łękowskie, usińskie wsie, to tam ślady życia też są i śmierci, bo cmentarze też są pozarastane, ale też ślady życia są pozarastane.
Do tego trochę właśnie zmierzało moje pytanie, bo tak. Chodziło mi o to, że też jakby nasza umiejętność opowiadania o tym, tak jak mówimy o zarastaniu tak. krajobrazu, że gdzieś też zarosła, co widać też w języku, jak pani często przywołuje jakieś źródła historyczne, mhm. cytuje książki, to sposób, w jaki ta historia była opowiadana, ewidentnie o tym świadczy.
Zieleń jest tak, zieleń jest podejrzana, zieleń jest złowroga, w wielu miejscach, w miejscach kaźni celowo sadzono później las, bardzo często brzezinę, a w innych miejscach po prostu ta zieleń zawłaszcza i utrudnia nam pamiętanie. Dlatego no, wydaje mi się, że niezwykle ważne jest przekopywanie się przez tą zieleń, tak jak przez warstwy pamięci, przez warstwy opowieści. To wszystko jest jakby jednym. Ta zieleń, te opowieści, to co zasłyszane, to co zobaczone, to co dostrzeżone, to jest cały czas się tu dokonuje praca pamięci, praca powracania do jakichś starych historii, zapomnianych, praca właśnie odpamiętywania i tak, ona się dokonuje zarówno tak, no, wręcz fizycznie, prawda, bo te miejsca są też odkrywane, odnajdywane cały czas, jak i w umyśle, jak i gdzieś w wyobraźni właśnie. To jest praca wyobraźni, żeby wiedzieć, trzeba sobie wyobrazić się, jak już powiedziałam, za Didi Hubermanem, więc tak, to jest praca, którą ja staram się wykonywać.
Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję. Tak sobie pomyślałem, bo pani powiedziała w tym momencie koniec historii, koniec pieśni. A tak sobie myślę, że jak następuje koniec historii, to pieśń się zaczyna dopiero. To jest taki związek frazeologiczny. Natomiast piękna rzecz to, co pani o tym chodzeniu mówiła. Zaraz zadam pytanie. I Robert Walser, taki pisarz z początku XX wieku, uważał, że kiedy człowiek spaceruje, to dobrze mu się myśli, bo jakby chodził z samym sobą pod rękę, pod warunkiem, że nieśpieszno to czyni. Ale pytanie moje jest takie dość w pani wypadku fundamentalne, bo pani nie jest zwykłym obserwatorem. Pani ma niezwykłe doświadczenia jako antropolog kultury, wiedzę niezwykłą i to wynik daleko wykraczającą poza wiedzę taką historyczną. I ja chciałem zapytać, jak narzędzia, które pani zdobyła przez wiele lat w obszarze antropologii, kultury jakby, jak ta wiedza pani ułatwia rozpoznawanie rzeczywistości, jej rozumienie i jak bardzo po napisaniu takiej książki pani jeszcze lepiej rozumie własne uwarunkowania, już indywidualne i kulturowe, jak bardzo napisanie takiej książki panią zmienia. To tyle, dziękuję.
Tak, jestem antropologiem i ostatnio sobie tak pomyślałam, że właściwie moja książka tak czysto mnie czasami mnie ktoś pyta, co to właściwie jest za proza, więc ja mówię trochę tego, trochę reportażu, trochę eseju, trochę prozy, trochę co tam jeszcze jest, jakiegoś memuaru, jak to się teraz mówi i właściwie określam to, a tak naprawdę, jak sobie tak pomyślę, czym jest antropologia i czym jest to moje pisanie, to myślę, że to jest po prostu proza antropologiczna. To jest proza antropologiczna, która w moim wypadku nie jest taką, powiedziałabym, pracą etnograficzną, klasyczną, w której ja bym opisywała kulturę ludową ludu rusińskiego we wsi Wołowiec i powstawałaby z tego monografia, z całym szacunkiem oczywiście, bo są bardzo ważne prace i dzięki nim później można budować swoje historie prywatne. Ale że to jest ten rodzaj prozy, który jest właśnie ten rodzaj antropologii, który zawsze mi był najbliższy, czyli antropologii, która nie wiadomo właściwie czym jest. Wiadomo, że nie jest historią, nie jest socjologią, nie jest twardymi naukami z ich granicami, jest czymś bardzo pomiędzy, a zarazem, jak to się czasem mówi w naszym środowisku, jest taką grasowaniem po obrzeżach, po marginesach, po miejscach, rzeczach, zjawiskach marginalnych, nieodkrytych wcześniej, bo uważanych za nieistotne. I z tego powstaje taka całość, gdzie no ja, ten co pisze, ten co bada, jest zdecydowanie, jest absolutnie w środku. Ja nie opisuję tej rzeczywistości jako istniejącej niezależnie ode mnie, gdzieś funkcjonującej. Ja opisuję siebie wrzuconą w ten świat, tak jak już mówiłam, i ten świat, który beze mnie byłby, nie istniałby, bo to jest opowieść o tym, jak ja go przetwarzam, jak w mojej głowie on się przetwarza. O, to jest opowieść o moim doświadczeniu. Ten świat by nie istniał, gdybym ja tam się nagle nie znalazła i nie zaczęła się zadomawiać. Ja opisuję te doświadczenia, tak jak powiedziałam wcześniej, zarówno na poziomie takim właśnie materialnym, fizycznym, przeprowadzki, budowy domu i tak dalej, jak i takim bardziej symbolicznym. I staram się odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle jest. Co to jest bycie w świecie, zadomawianie się, budowanie domu, oswajanie, bycie obcym, bycie swoim. To wszystko są kategorie wzięte właśnie z antropologii i też myślę, że jest mi bliski rodzaj antropologii ostatnio dosyć rozpowszechniony, który się nazywa autoetnografią, czy taką opisywaniem siebie jako także obiektu badania na równi ze światem, który się opisuje. Mam nadzieję, że panu odpowiedziałam na to pytanie.
Jak to zmienia?
Jak to zmienia? Nie wiem. Jakoś jeszcze, ja wiem, jakoś po prostu jeszcze się nie oddzieliłam od tej książki.
Czy rozumienie siebie, jakby to pani w tej książce,
tak.
Jakby rozumienie siebie się poszerza, ta wyobraźnia, bo już to napisane.
Ja mam takie, czasem takie doznanie, że tak takie smutne w gruncie rzeczy, że jakoś to wszystko tak uzewnętrzniłam, jakoś tak mocno to przeżyłam i teraz boję się, że nie będę już mogła doświadczać tego świata z taką intensywnością, jaką doświadczałam wcześniej i pisząc, ale może tak się nie stanie, więc czasem mam takie obawy.
Ja się chciałam podpiąć troszeczkę pod ostatnie pytanie, a bardziej osobiście i tak konkretnie o emocje, bo ludzie naokoło nas, ich opowieści, relacje, one nas też tworzą nas na nowo, odkrywają nasze emocje. Ta książka to jest mnóstwo bardzo trudnych emocji. Ja uwielbiam Beskid Niski i z przejęciem przeczytałam tą książkę. I ona zostawia we mnie wiele jeszcze niedopowiedzianych emocji, ale ja mam tą historię krótką, ja tam byłam tylko kilka razy, ja ją dopiero zgłębiam. Pani tam spędza lata i chciałam zapytać po odkryciu tych historii o emocje, właśnie o emocje, o nowe emocje, o to, co one zbudowały, o nowe relacje i też o odpowiedź i co dalej, bo generalnie kontynuujemy. Jak to kontynuować?
Więc ja staram się unikać rozmów o emocjach, bo wychodzę z założenia, że wszystkie emocje znalazły, które chciałam ujawnić i którymi pisałam tą książkę, one znalazły jakiś swój literacki wyraz i właściwie to chciałam pokazać światu, a nie swoje emocje, które za tym kryją, bo to też nie jest moim... Nie było moim celem, nie jest moim zadaniem, więc raczej unikam rozmów o moich własnych emocjach. Tym bardziej, że mam jakoś je chyba nierozpoznane. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie poświęcam bardzo dużo czasu na co dzień emocjom swoim, więc może dlatego jakoś nie umiem o nich mówić, nawet jakbym chciała. Jaki będzie dalszy ciąg tej historii? Ja tam będę mieszkać, mam nadzieję, do końca. Natomiast książki dalszej o tym miejscu już nie będzie, bo ta historia się dla mnie już zamknęła. Ja powiedziałam to, co chciałam powiedzieć o tym miejscu i już. Tak myślę.
Ja mam dwa pytania. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za to spotkanie tutaj i za, że pani przyjechała i za książkę, której jeszcze nie przeczytałam, ale już wiem, że muszę ją przeczytać. I tak właśnie sobie myślę, że schodziłam Beskid Niski w latach 90. w czasach studenckich i chciałam zapytać, czy się bardzo zmienił od tego czasu. My chodziliśmy, oglądaliśmy tam to właśnie te stare zapuszczone cmentarze między innymi z I wojny światowej, natomiast śpiewaliśmy taką piękną pieśń Święty Mikołaju, opowiedz jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie, prawda? To jest jedno pytanie, a drugie, czy się bardzo zmienił od 90-tych lat, powiedzmy, bo ostatni raz tam wtedy byłam, a drugie pytanie jest, bo pani powiedziała, że ta książka powstała szybko, ale z drugiej strony, że ją pani chodziła, jakby wychodziła od czasu jeszcze, kiedy pani zamieszkała, to rozumiem, że to już trochę trwa. To znaczy, taki warsztat, jak to w ogóle jest? Czy człowiek jak tak chodzi i chodzi, to potem wieczorem siada i pisze i zbiera te materiały, czy jednak ona powstaje w krótkim czasie z takiego nagromadzonego już materiału gdzieś w głowie? No, ciekawa jestem, dziękuję.
No ja sobie gromadziłam to wszystko w głowie, a potem siadłam do zbierania materiałów, do takiej pracy już archiwalnej i do pisania. Znaczy najpierw chodziłam, jak już tak mamy mówić o takich technikaliach, to tak, najpierw chodziłam i żyłam, potem jakoś zaczęło mi w głowie kiełkować, ale mi się w trakcie układa to, co ja chcę tak naprawdę powiedzieć. Więc potem zaczęłam czytać, ale przede wszystkim archiwa, nie książki o, tylko archiwa, poznawać te nazwiska, te imiona, daty, fakty. To oczywiście praca archiwalna prowadzi, to jest nieskończona praca, ona prowadzi od jednego faktu do drugiego i to właściwie się tak rozkrzewia. I jakby no, kiedy już tak się napełniłam tymi zdjęciami, też gdzieniegdzie mi się udało odkryć, prawda, twarz czyjąś i tymi informacjami, to jakoś wtedy zaczęło we mnie już tak, no doszło do takiego momentu, że zaczęłam pisać. Po prostu u mnie tak to było, ale to nie jest żaden uniwersalny warsztat. Natomiast czy tam się bardzo zmieniło? Zależy, jak na to spojrzeć, bo oczywiście kiedy ja tam chodzę porą, którą najbardziej lubię, czyli jesienią i to taką późną jesienią, to Beskid jest wyludniony. Tak jak zawsze. Natomiast teraz z przerażeniem myślę o lecie, które należy tam przeżyć, bo to jest pora, której akurat nie cierpię, raz, że w ogóle nie lubię lata. Długie lata wyjeżdżaliśmy na lato z Polski albo no, tak, do jakichś innych krajów, żeby też trochę nie przeżywać tego najazdu, bo rzeczywiście jest mniej turystów chodzących zdecydowanie, natomiast znacznie więcej jest turystyki samochodowej, a jak powstaną te drogi, to będzie jej jeszcze więcej. Więc no, jeśli tam przyjedzie w lecie, to można uznać, że się bardzo zmieniło, bo wszędzie stoją samochody i wszędzie stoją namioty, ale oczywiście też jak się zna te swoje góry, to można sobie znaleźć drogi, którymi się po prostu chodzi, jest się całkiem samemu, więc no, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Bo oczywiście coś tam się buduje, coś tam się no, remontuje, ale ja mam poczucie, że to jest cały czas miejsce, do którego przyjechałam.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zapytać? To ja, żeby jeszcze zachęcić Państwa do lektury Pustego Lasu, chciałam Panią bardzo poprosić o opowiedzenie chociaż fragmentu tej historii, jak to się stało, że na takim kompletnym uboczu powstała jedna z pierwszych kopalni ropy naftowej. To mnie bardzo fascynuje.
Myślałam, że Pani zapyta o wydawnictwo. Więc Pusty Las. Pusty Las to jest tytuł książki, ale to jest zarazem konkretne miejsce, które się mieści z przysiłkiem takiej dużej wsi Siary, niedaleko Gorlic. W tej chwili nazywa się to Puste Pole. Kiedyś się nazywało Pusty Las. Było zamieszkałe w XVII, no dawno temu, bo od dawna było zamieszkałe i od dawna były tam też kopanki ropy naftowej, z których miejscowa ludność czerpała ropę do celów gospodarczych, leczniczych, jako maść, tam do kół, do właśnie naoliwiania sprzętów, a także żeby do leczenia siebie i zwierząt. I sobie były te kopanki, były, aż nagle w XIX wieku przy ten wielki boom naftowy zaczęto tam budować pierwsze szyby i tam powstała jedna z pierwszych kopalni ropy naftowej w okolicy, a może nawet szerszej okolicy.
O ile dobrze pamiętam, to się wiązało też chyba z przybyciem Kanadyjczyka.
Nie szkodzi, bo te szyby powstały w 1852, o ile dobrze pamiętam, a Kanadyjczyk przybył w 80-tych latach. Bo bo jakby ten boom był, po prostu już zaczął być. Natomiast to wszystko, no i w tym pustym lesie, który teraz się nazywa Pustym Polem i jest całkowicie pustym, wyludnionym, podmokłym miejscem, tam powstała ta kopalnia, tam powstały karczmy, baraki dla robotników, kolejka, która zwoziła tę ropę do destylarni, do rafinerii na dole, w Siarach, w Sękowej, jeszcze dalej. I tam nagle ten pejzaż się całkowicie zmienił, a oczywiście bardzo się to zbiegło, w ogóle tak jakby ten cały ten boom, znaczy bardzo silnie na niego wpłynął William McGarvey, człowiek Kanadyjczyk, który nagle pojawił się w tym gliniku mariampolskim, wsi opiewanej na przykład przez Wincentego Pola jako miejsce, gdzie wspaniałe dęby szumią, resztki w ogóle puszcz dębowych, które wszędzie naokoło wycięto, tam się zachowały, miejsce rolnicze, sielskie. I nagle ten McGarvey tam przyjechał i zbudował, zmienił ten glinik po prostu prawie, że z dnia na dzień w miejsce, w którym powstała jedna z pierwszych na świecie rafinerii, fabryka maszyn wiertniczych, osiedla mieszkaniowe dla robotników i dla urzędników, kasyna robotnicze i urzędnicze. To robotnicze kasyno, urzędnicze kasyno jeszcze jest w ruinie, ale jest. Jest to przepiękny budynek, już też porosły tą roślinnością, która skrywa tą dawną świetność i to dawne życie, zaprojektowane przez architektów wiedeńskich. No po prostu cacko zupełnie, cacko architektoniczne, którego niestety, o które nikt nie dba, ponieważ jest on na terenie Glimaru, rafinerii, a Glimar zbankrutował, więc jakby no też nie ma nikogo, żeby, nie ma kogoś, kto by zadbał o ten remont, który musiałby być naprawdę bardzo, bardzo duży i prawdopodobnie to miejsce, to jest kolejne miejsce, w którym bez śladu zniknie jakaś pozostałość tego życia, które było rzeczywiście, no tam wybuchło nagle razem z tą ropą w sposób po prostu nieprawdopodobny. Tam się wszystko zmieniło, tam się zmienił układ społeczny, pejzaż, bo przecież nagle te wszystkie okoliczne wsie, aż nawet w Pętnej niedaleko Wołowca przecież, 5 kilometrów od Wołowca, nagle się zmienił w pejzaż kopalniany. To oznaczało nie tylko kopalnie, ale też właśnie te kiwony, te szyby, to rafinerie, destylarnie, karczmy, no po prostu czarno zamiast zielono na przykład, no prawda? Ten pejzaż się zmienił, w każdym zapach się zmienił, więc w ogóle trudno sobie przywołać w tym, trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak to musiało raptownie wszystko się zostać dokonane, bo zostało dokonane raptownie. Jak nagle zwiększyła się skala bogactwa, jak wielu robotników przybyło z okolicznych, w ogóle z dalekich stron, z dalekich okolic, jak to zmieniło w ogóle cały pejzaż kulturalny też tych miejsc, no i też niestety nie obyło się bez ofiar, bo no, pogrom w 1898, który spotkał właśnie przede wszystkim, który spotkał Żydów, właścicieli karczm, ale też przecież rafinerii, destylarni i kopalń, był jednym z najstraszniejszych albo najstraszniejszym pogromem na tamtych terenach, w tej części Galicji w XIX wieku, jak twierdzą historycy. Więc to była strasznie burzliwa i też smutna historia.
Mnóstwo ludzi wyjechało też, prawda?
Mnóstwo ludzi wyjechało też za granicę, tak. Na przykład no, na emigrację. W naszej wsi to była głównie emigracja do Stanów Zjednoczonych. I to też nie były wszędzie, zawsze historie, które się kończyły happy endem. Myślę, że w niewielu wypadkach one się kończyły happy endem. Bo nawet jeśli człowiek tam zostawał, to okupywał to, tą swoją decyzję, pozostanie, tą swoją względny sukces, no nieprawdopodobnym cierpieniem, wysiłkiem, pracą ponad siły i tak dalej, ostaniem z rodziną. A przecież bardzo wiele historii kończyło się tak, że trzeba tu było wrócić, bo nie było, a jeszcze dobrze, jak było za co wrócić, i potem nie było do czego wracać, bo te ziemie już zostały, domy zostały sprzedane, bo trzeba było pokryć koszty wyjazdu, więc no tak, to były historie, które się przydarzały w tym tak pozornie spokojnym i odległym od świata miejscu, a przecież przez te miejsca przeszły te same w ogóle turbulencje, jakie przechodziły przez miejsca gdzieś bliżej centrum. te cywilizacyjne procesy, no, nie omijały tych nawet Wołowca, który był za tymi siedmioma rzekami z jednej strony, a z drugiej strony za górami. W sposób bardzo dosłowny, bo on jest w dolinie i z jednej strony trzeba iść przez rzeki, a z drugiej trzeba przejechać przez górę i zjechać w dół do doliny, więc to jest takie miejsce jak w takim, no, w takim pod mikroskopem też można zobaczyć różne światowe procesy, które się wtedy działy. To też tam się zdarzało w tej jednej kropli.
Kończy tak pani taką myślą, że to wszystko się wydarzy jeszcze raz, prawda?
Tak.
Taką niepokojącą
tak,
myślą.
Bo tak myślę, że te różne rzeczy się będą zawsze wydarzać do końca świata, ale też mam na myśli, że świat się po prostu, historia się toczy dalej razem z porami roku, że jakoś trzeba tam żyć, trzeba, my tam żyjemy, trzeba jakby toczyć dalej tę historię, robić swoje, że po zimie przyjdzie jesień i tak dalej i tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, ale być może to będą cały czas jakieś koła historii. Nie chcę tu popadać w jakieś mętne filozofowanie, bo nie jestem ani filozofem, ani historiozofem, ani nikim takim, żeby przewidywać, co będzie, ale myślę, że pewne rzeczy się dokonują koliście. Nie jest to jakiś proces, który biegnie z jednego punktu do drugiego i nie jest to tym bardziej proces, który biegnie w dobrą stronę i w stronę jakiegoś postępu, i raczej dzieją się rzeczy, które powracają i jesteśmy tego świadkami cały czas. Więc to taką ma trochę pociechę, to moje zakończenie, że wszystko zacznie się od początku, a ten świat znowu się narodzi po tej zimie i tak dalej, a z drugiej to jest duża dawka pesymizmu, że po prostu...
Ostatnia szansa na pytanie. Bardzo proszę.
Mam dwa pytania. Może zacznę od tego. Widzieliśmy w czarnym drzwi do... Nie, byliśmy tylko w czarnym. Widzieliśmy drzwi do nieistniejącej wioski. Zna pani historię, jak one w ogóle powstały? Jak powstała ta idea tych drzwi? Bo one są w kilku wsiach, prawda?
Teraz w Nieznajowej postawiono też. To jest idea podjęta przez Zjednoczenie Łemków i pracującą tam artystkę Natalię Chładyk, Łemkinie. Nie wiem dokładnie, czy to tylko ona, czy ona jest w jakiejś grupie większej. Wiem, że ona się tym zajmuje. I te drzwi mają być takim, no, materialnym upamiętnieniem. Piękna idea. To są drzwi półotwarte do takiego skarbca przeszłości. Na tych drzwiach jest napisane, jest mapa wsi, jest napisane, co się gdzie mieściło, jest, chyba są też nazwiska, gdzie nie jestem tego pewna. I jest opisana też historia wsi, danej wsi. No i to ma taki wymiar i taki bardzo, no, pożyteczny, że tak powiem, człowiek się może zapoznać na miejscu z historią i też właśnie taki symboliczny, że te drzwi są dla nas uchylone, a nie otwarte na oścież. Ja to tak odczytuję, teraz mi to właściwie przyszło do głowy, że ani one nie są otwarte na oścież, ani nie są zamknięte przed nami, tylko są właśnie uchylone dla tych, którzy chcą tam wejść głębiej no.
Bardzo dziękuję i ja chciałam pani bardzo podziękować za tę książkę. Jest przepiękna, jest zachwycająca. Czytałam ją pod Starym Jaworem w Robkach i to było cudowne sprzężenie.
A gdzie w Robkach?
W domek w Robkach, już na samym końcu Doliny u Góry, u państwa Andruszkiewiczów.
A tak. Mhm.
I wieczorami miałam wrażenie, jakby wiatr przynosił śpiewy z rusińskiego wesela. Naprawdę fantastyczne wrażenie. I ma pani bardzo niezwykły i bardzo mocny i bardzo piękny głos. I ja tęsknię za tym głosem. Ja wiem, że dopiero co wyszła druga pani książka, ale chciałam zapytać, czy mogę czekać na coś kolejnego? Ja wiem, że może to nie jest dobry moment, ale ja po prostu tęsknię już za pani głosem.
Ach, to chyba będzie jeszcze musiała pani, bardzo dziękuję w ogóle za te miłe słowa. I chyba jeszcze będzie musiała pani potęsknić, bo ja jeszcze nic nie wiem. Naprawdę. Na razie muszę odrabiać zaległości w wydawnictwie, bo mamy bardzo dużo pracy i to wszystko się kręci jak szalone i za chwilę mnie po prostu wywali gdzieś na orbitę, więc nawet nie mam przestrzeni żadnej i czasu, żeby pomyśleć o czymś, naprawdę. Ale coś tam w tyle głowy już mi chodzi może.
To w takim razie z tą tęsknotą i oczekiwaniem na głos myślę, że skończymy. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.